Dzień dobry, moim gościem jest Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej, były prezes NIK, były minister sprawiedliwości. Witam panie senatorze.
Witam pana redaktora, witam wszystkich radiosłuchaczy Radia RMF FM.
No i zaczniemy od pytania, co dalej ze sprawą Barbary Skrzypek? To się powinno jeszcze wydarzyć, bo mamy wypowiedź prezydenta, mamy wypowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich, mamy stanowisko prokuratury, coś jeszcze?
No, stanowisko prokuratury jest w tej sprawie najważniejsze, że prokuratura przeprowadzi czynności oczywiście wyjaśniające w tej sprawie. No, ja mogę mieć nadzieję, że to jakoś wpłynie na...
A jakie to jeszcze powinny być czynności wyjaśniające?
A czy to oczywiście to jest najprawdopodobniej, bo tego nie wiem, jestem byłym ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym. Moim zdaniem trzeba absolutnie bardzo poważnie rozważyć przeprowadzenie sekcji zwłok. Zakładam, że prokuratura w tej sprawie będzie się kontaktować.
A co na to rodzina, pytanie?
Będzie się kontaktować z rodziną. Też jeżeli taki kontakt będzie, no to z punktu widzenia rodziny też uważam, że zawsze to jest trudna decyzja.
Ale po co sekcja zwłok? To znaczy, jaki ma być jej cel?
Sekcja zwłok mogłaby odpowiedzieć na przykład w sensie medycznym, co było przyczyną zgonu. Sekcja zwłok na pewno może odpowiedzieć, co nie było przyczyną zgonu. Przecież no, dzisiaj już mamy wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, który mówi, że do tej pory nie było ofiar śmiertelnych, teraz pierwsza już jest.
No, takich... Rozumiem, że chodzi o stres, to znaczy chyba nikt nie oskarża, znaczy, że prokurator
ja nie wiem,
Ewa Wrzosek
prezes...
zabiła...
Ja nie wiem, co prezes Kaczyński miał na myśli. Prezes Kaczyński mówi o łotrach, dlatego tym bardziej uważam, że w tej sprawie trzeba maksymalnie dużo informacji.
Widzimy jakby, bo to wynika jednak z wypowiedzi. Wynika z tych wypowiedzi, że oskarżenie jest takie, że zestresowano bardzo pewnymi czynnościami tą osobę i ona z powodu stresu zmarła.
Panie doktorze, ja przyznaję, że ja mam kłopot z mówieniem w tej sprawie. Może w ogóle powinienem całkiem inaczej rozpocząć. Przekazuję kondolencje synowi, przekazuję kondolencje rodzinie pani Barbary Skrzypek. Każda śmierć to jest ogromna tragedia, która dotyka wyjątkowo mocno bliskich. Dzisiaj ci bliscy nie mają czasu być z tą swoją stratą, bo słyszą wokół dyskusję i to jest oczywiście dla nich bardzo trudna sytuacja. Z punktu widzenia instytucji publicznych trzeba zrobić wszystko, żeby pokazać maksymalnie dużo. Moim zdaniem absolutnie byłbym za tym, żeby ujawnić protokół z przesłuchania pani Barbary Skrzypek z dwoma zastrzeżeniami. Jeżeli w trakcie tego przesłuchania, i to nie pod wpływem pytań prokuratorów, ale świadek może różne rzeczy mówić, pojawiły się jakieś elementy związane z prawami osobistymi, to oczywiście one muszą być zanonimizowane. No i druga decyzja, już trudniejsza prokuratora, co z fragmentami, no, które mogą ułatwić innej osobie przygotować się do obrony. O czym mówię? No, w prasie już czytamy, że sfałszowano pełnomocnictwo Barbary
Skrzypek.
Inne media
informują o tym, że to pełnomocnictwo jest, więc tutaj jakby mamy niespójne...
Ale widzi, panie doktorze, dlatego ja jestem za tym, żeby jak najwięcej...
Ujawnić ten protokół.
Jak najwięcej opinii publicznej przedstawić. Tak, no bo jeżeli przeszliśmy już fazę dyskusji, która mówi no, nie wprost, pośrednio, jakbyśmy tego nie definiowali, że ta tragedia nie jest przypadkiem, no to moim zdaniem odpowiedzialnością instytucji publicznych jest, żeby przedstawić jak najwięcej informacji w tej sprawie. Dlaczego ja mówię to z takim pewnym dystansem? No, mamy sprawę katastrofy smoleńskiej, która była przedstawiana jako zbrodnia. Tam prokuratura wbrew rodzinom podejmowała, i to po latach,
i rozumiem, tu chcę pan
decyzje
ekshumacyjne. Rodzina powinna się zgodzić.
To by był najbardziej prawidłowy scenariusz. Oczywiście, od razu powiem, prokuratura ma w tym zakresie uprawnienia władcze. To prokurator może podjąć taką decyzję, nawet wbrew rodzinie.
Do prokuratury za chwilę wrócimy, ale teraz czas na pytanie od słuchaczy radia RMF FM. Bardzo proszę, panie senatorze, dwie koperty proszę wyrosować.
Dwie, tak?
Dwie
jedna
od razu.
Z góry, druga z dołu.
Proszę bardzo, pan senator prawie jak środka w
Waldemar z Lublina
zadaje pytanie...
Czy jest pan za wpisaniem 4% PKB na obronność? A dlaczego mamy zmniejszać? nakłady na obronność.
Znaczy, chodzi wydajemy o to, że chodzi cztery, o minimum.
Wydajemy, a tego tu nie ma.
Ale chodzi oczywiście o propozycję prezydenta, a pan ma świadomość tego.
Tak jest. Ja jestem za tym, że dzisiaj nakłady na obronność muszą być adekwatne do sytuacji. Są na poziomie 4,7 i bardzo dobrze. Nie ma przestrzeni dzisiaj, żeby je zmniejszać. Co do zmiany w Konstytucji, bo tego
to
dotyka
jest pytanie,
istota inicjatywy pana prezydenta, to gdyby to było przedmiotem powszechnego konsensusu, to nie mówię nie, aczkolwiek znam trochę różnych jeszcze dodatkowych zagadnień, które pewno w Konstytucji jeszcze byśmy takiego przeglądu dokonywali, warto by uporządkować. Nie wiem, czy pan redaktor
tak,
wie,
ale jak
Konstytucja marcowa miała zapisane, że po 25 latach
jest
Konstytucja
przegląd.
Jest przegląd zwykłą większością głosów.
Fantastycznie, ale jakbyście zaczęli zmieniać inne przepisy, to już by była afera. Pytanie jest krótkie, proste, czy te 4%
z mojego punktu widzenia, jeżeli będzie co do tego zgoda, jestem absolutnie za. Polska jest w określonej sytuacji. Oczywiście w Konstytucji są inne zapisy dotyczące na przykład poziomów zadłużenia, więc to też trzeba skleić i sprawdzić, jak to można połączyć.
I drugie pytanie, ma pan drugą kopertę.
Ojej, przepraszam,
proszę, proszę,
odłożyłem
od razu.
Pierwszą.
Nadamy tym razem. Szybko pan odpowiedział, to możemy
tak
wysłuchać dwóch.
Kiedy zostanie rozdzielone stanowisko ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego.
To była mocna obietnica.
Minister Bodnar mówi, że projekt jest gotowy, no nie zostanie rozdzielone przed momentem, kiedy będzie nowy prezydent. Andrzej Duda jest przeciwny.
Prezydent Mencen się zgodzi?
Nie zakładam, żeby Sławomir Mencen wygrał wybory prezydenckie. Ja oczywiście zakładam, że wygra je Rafał Trzaskowski i tak Rafał Trzaskowski popiera rozdzielenie
a
funkcji ministra sprawiedliwości.
Wygra?
Panie doktorze, Karol Nawrocki jest dla mnie jedną wielką, niezapisaną księgą, człowiekiem o ogromnych talentach. Uważam, że Polska powinna twardo mówić, że to jest silna kandydatura do literackiej Nagrody Nobla. Co prawda ukrywał się pod pseudonimem Tadeusz Batyr, a nie on jeden w historii polskiej literatury. Ale panie doktorze, na pewno Karol Nawrocki był jedynym, który pod przykryciem reklamował własną książkę, bo udzielił wywiadu jako Tadeusz Batyr, chwaląc Karola Nawrockiego, historyka, którego badania doprowadziły do tego, że on jako Tadeusz Batyr, czyli Karol Nawrocki, mógł napisać świetną książkę o gangsterze trójmiejskim, czyli Nikosiu.
I kończymy część radiową, żegnamy się z ruszami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych i na portalu YouTube.
Ale przyzna pan, że nikt takiej laudacji na rzecz Karola Nawrockiego nie wygłosił. Co
sam.
Prawda, nie za, co on sam i ja trochę też się dokładam, co prawda nie za książkę.
A bo książka
jest, czytałem fragmenty, nie jest to wysublimowana literatura, ale sam pomysł promocji książki, że Tadeusz Batyr, czyli Karol Nawrocki, powołuje się na wspaniałą historyczną pracę Karola Nawrockiego głównego, mówiąc, że dzięki temu mogła powstać ta książka, okazuje się, że Tadeuszem Batyrem jest sam pan Karol Nawrocki, pan redaktor by tego nie wymyślił.
Ja bym tego nie wymyślił,
ale ja muszę powiedzieć,
historia,
że ja dlatego
ogóle,
za całokształt.
Całokształt
twórczości.
A na literacką?
Na niwie literackiej. Oczywiście książka marna, ale wydarzenie epokowe.
Wydarzenie to może pokojową. To dla Trumpa jest
a
bardziej.
A to chyba w kontekście pokoju, w którym zmarł Nikoś.
Zostawmy na chwilę Karola Nawrockiego. Rafał Trzaskowski też wydał książkę. Nie wiem, czy pan już czytał?
Tak, ale przyznam, nie czytałem. Wydał rzeczywiście książkę. Rafał jest w przedsprzedaży, ale chyba go nie wydał pod pseudonimem.
Nie, no, trudno sobie wyobrazić, żeby wydał
tak,
książkę.
Nawet jest na okładce, a Karol Nawrocki był zanonimizowany. Polecam wszystkim państwu wywiad z telewizji Gdańsk. Zobaczycie Karola Nawrockiego, który tam nie jest Karolem Nawrockim, ale reklamuje Karola Nawrockiego.
Dobrze. Ale panie senatorze, to ja teraz zadam inne pytanie. Zna pan artykuł 41, paragraf 1 kodeksu postępowania karnego?
Panie doktorze, niech mi pan przypomni.
To ja przypomnę.
Przyznaję,
sędzia ulega wyłączeniu, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie. Ten sam artykuł odnosi się również do prokuratora.
Tak jest.
Ewa Wrzosek gwarantuje bezstronność?
Ewa Wrzosek pokazała, że jest absolutnie za prokuraturą, która nie ulega naciskom politycznym. Była z tego względu płaciła wysoką cenę, przypominam, delegację.
To przy poprzednim układzie politycznym.
Ale, przepraszam, my nie mamy swoich prokuratorów. To są prokuratorzy, którzy walczyli o niezależną prokuraturę.
Ale ja się pytam o to, czy powinna przesłuchiwać osobę, która jest związana jasno z PiS-em, osoba, która deklarowała bardzo mocno, ja użyję tego tłumaczenia, które czasem używa PiS, nie bać PiS, czyli składała to, krzyczała i tak dalej. Czy to jest gwarancja niezależności?
My dzisiaj mamy taką sytuację, że na pewno nie powinna tej sprawy prowadzić, nie powinien szef prokuratury w Lublinie, który upychał akta w garażu, wszędzie tam, gdzie pojawił się cień polityka PiSu. Ja nie mam żadnych przesłanek, żeby mówić, że Ewa Wrzosek skręcała postępowania, wręcz przeciwnie. Ewa Wrzosek chciała prowadzić postępowanie, przypominam sprawa słynnego głosowania w sali kolumnowej i za to, jak wiemy, była karnie zesłana.
Ale ja się pytam o tę konkretną sprawę, ja czy widzę, rzeczywiście nie widzi pan żadnych przeszkód?
Nie widzę absolutnie żadnych przesłanek formalnych, które by wskazywały na okoliczności, które by miały skutkować wyłączeniem.
Nie jest dla pana problemem, bo na to zwracają uwagę media, także część prawników. Po pierwsze, żeby było dwóch pełnomocników i prokurator i odmówiono, do czego prokurator miała prawo, ale pytanie, czy powinna to zrobić, odmówiono pełnomocnika pani Barbarze Skrzypek. To jest w porządku? Mhm.
Pan mecenas Krzysztof Gotkowicz, ten, który był pełnomocnikiem pani Skrzypek, to jest wieloletni prawnik reprezentujący Jarosława Kaczyńskiego. Jeżeli patrzymy na okoliczności, że jeżeli potwierdzą się te informacje podawane przez media, ale bym powiedział, nikt tym informacjom nie zaprzecza. Mam nadzieję, że tak jak powiedziałem, że ten protokół będzie za chwilę z przesłuchania ujawniony, no to bym powiedział, dla mnie jest zrozumiałym, żeby zgodnie z przepisami procedury karnej, gdzie osoba, która jest świadkiem, której nie grozi żadna odpowiedzialność.
Ale ona ma prawo do pełnomocnika. Tak jest. Prokurator może jej odmówić, ale ona ma do niego prawo.
Pełna zgoda, chociaż zapewne i pan redaktor i radiosłuchacze dostrzegają pewną niezręczność, że tym pełnomocnikiem jest równocześnie osoba, która reprezentuje Jarosława Kaczyńskiego.
Ale Jacek Dibuła też reprezentuje różne osoby i pan mecenas, który reprezentuje Romana Giertycha, reprezentuje różne osoby i nawet pani Ewa Wrzosek ma poglądy.
Ale jeżeli potwierdzą się te informacje, że pani Barbara, świętej pamięci Barbara Skrzypek powiedziała, że sfałszowano jej pełnomocnictwo do udziału w walnym zgromadzeniu spółki Srebrna, a jedynym uczestnikiem tego walnego zgromadzenia i osobą posługującą się tymi pełnomocnictwami był Jarosław Kaczyński, bo żebyśmy mówili o faktach, które dzisiaj są podawane nie przeze mnie,
tylko przez media. Notabene pytanie, skąd media to wiedzą? To znaczy ktoś puścił przeciek.
Panie redaktorze, nie wiem skąd media to nie wiedzą i także nie wiem, dlaczego Jarosław Kaczyński krzyczy o tym, że mamy pierwszą ofiarę śmiertelną i krzyczy o łotrach. Ja generalnie uważam, że za wiele słów pojawia się w przestrzeni publicznej w różnych sprawach, które by wymagały ciszy, wyjaśnienia, a później rzetelnego poinformowania opinii publicznej.
Ale ja wrócę jeszcze raz do tego pytania. Czyli nie widzi pan problemu, że są trzy osoby przeciwko jednej przesłuchiwanej i ona nawet nie ma prawa do własnego pełnomocnika.
To nie była osoba oskarżona. To jest świadek.
Tylko, że jak pan doskonale wie, jak człowiek przychodzi do prokuratury, nawet jako świadek, jeszcze jak wie, z jakiej jest formacji i co sądzą o tej formacji prokurator, bo to wie, bo co pani Ewa Skrzypek sądzi o PiSie, to wiemy, to on ma prawo odczuwać bardzo silne emocje negatywne.
Tylko ja nie wiem, czy pani świętej pamięci Barbara Skrzypek była aktywna politycznie, czy była członkiem jakiejś partii politycznej.
Była wiele lat sekretarką prezesa Kaczyńskiego, bliskim współpracownikiem
Jarosława Kaczyńskiego, a jak się okazuje, jeżeli to się potwierdzi, nawet to nie uchroniło ją od tego, żeby sfałszować jej pełnomocnictwa i posługiwać
jeżeli się potwierdzi. Nie,
ale ja dlatego zaznaczam, jeżeli się potwierdzi. Dlatego ja w ogóle uważam, że w tej sprawie tak oczekuję przekazywania, oczywiście w uzgodnieniu z rodziną, ale jednak jak najwięcej informacji.
To jeszcze pytanie o nagranie. Wiadomo, że w tym procesie, w tym postępowaniu prokuratura wcześniej nagrywała przesłuchania. W tej chwili mamy prawdopodobnie, znowuż tu ujawniamy to, co mówią media, 9-stronicowy protokół z kilkugodzinnego przesłuchania. To nie jest błąd, że tego nie nagrano?
Tylko ja znowu jestem w tym samym trudnej sytuacji, bo ja nie wiem też, bo nie mieliśmy komunikatu, czy wcześniejsze czynności były nagrywane. Dlatego ja bym oczekiwał. To nie jest akurat informacja mówiąca o tym, co te osoby zeznały. Tak, niech będzie także podane oficjalny komunikat, czy wcześniejsze czynności w tym postępowaniu przygotowawczym były nagrywane.
Panie senatorze, to jeszcze pytanie o wypowiedź Ewy Wrzosek. Ona jest dość charakterystyczna, pozwoli pan, że ją zacytuję. Żyjemy w czasach powojennych, gdzie po lasach grasują bandy. Państwo wciąż wciąż jest zagrożone i trzeba działać w sposób niestandardowy. Prokurator ma prawo oceniać, jakie działanie jest zgodne z interesem społecznym. Ja mam odwagę to robić. Ci, którzy mnie najgłośniej krytykują, nie, mówiła Ewa Wrzosek w tygodniku Polityka. Podoba się panu
poruch. To chyba nie jest wypowiedź z ostatnich dni.
Nie, no bo, to jest wypowiedź z 2024 roku.
Oczywiście w kontekście...
2024 rok, chodzi oczywiście o to drukowanie i przygotowanie dokumentu. Ale ja się o co innego pytam. Podoba się panu porównanie prokuratora, który mówi o bandach, czyli jak rozumiem o żołnierzach wyklętych, a o sobie mówi jako kimś, kto je ściga. Czyli no, jak rozumiem, mówi o sobie trochę jako o bezpiece. No, historycznie to średnio brzmi.
Ze sformułowania o grasujących bandach, no ja absolutnie...
Żyjemy w czasach powojennych.
Tak jest.
Gdzie po lasach grasują bandy, państwo wciąż jest zagrożone.
Ale przecież widać, że to jest przenośnia. No przecież nie żyjemy w czasach
powojennych. Żyjemy w kraju,
nie grasują, nie grasują
państwa powojenne.
A czy szczerze, przenośnia nie trafiona. Nie, no, nie trafiona. No, w mojej ocenie osoby pełniące funkcje publiczne jednak powinny powstrzymywać się od daleko idącej poetyki, chyba że jest to formuła żartu, tak jak ja pozwoliłem sobie na żart z Karola Nawrockiego, no ale chyba nikt poważnie nie wziął mojego zgłoszenia go do Literackiej Nagrody
Panie
Nobla.
Senatorze,
jeżeli ktoś wziął, to żartowałem.
Z całą pewnością wiemy, że nie będzie pan senator zgłaszał go do Literackiej Nagrody Nobla. To podejrzewamy.
Nie będę, absolutnie. Wszystkim polecam obejrzenie wywiadu z Tadeuszem Batyrem, Karolem Nawrockim.
Do kogo ma się Konfederacja odwołać w sprawie od decyzji PKW w sprawie wstrzymania jej środków? No bo mamy sytuację, w której jest decyzja, jest prawo do odwołania. I do kogo ma się odwołać?
Panie dyrektorze, no mamy oczywiście problem, bo przepisy kodeksu wyborczego mówią, że do Sądu Najwyższego, ale ustawa uchwalona w czasach PiSu mówi o jednej z izb, która w wyniku orzeczeń sądów krajowych i europejskich trybunałów została uznana za izbę nielegalną,
no więc do kogo się
w której... skierować pismo na ręce pierwszej prezes Sądu Najwyższego.
I to jest pana polecenie i wtedy... na to
nie, ja nie mam w tej sprawie poleceń. Ja tylko zauważam, co stanowi konstytucja i kodeks wyborczy. W tej sprawie mówi o Sądzie Najwyższym.
Pierwsza prezes Sądu Najwyższego przekaże to jakiejś izbie, to rząd powinien uznać.
Jestem głęboko przekonany, że pierwsza prezes wyznaczy skład, w którym będą sami sędziowie legalnie powołani, żeby nikt nie kwestionował rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego. Mam wiarę, że w tej sprawie pani prezes Manowska będzie się chciała zachować przyzwoicie. Tak jest.
Dobrze, to jeszcze sondaż firmy badawczej Opinia 24 dla RMF FM. Gdyby wybory były teraz, Koalicja Obywatelska miałaby 34%, PiS 26,3%. To jest oczywiście dobra informacja, a teraz zła dla Koalicji Obywatelskiej. Bo Konfederacja miałaby 21%, Trzecia Droga 6,7%, czyli poniżej progu dla Koalicji, a Nowa Lewica 4,8, czyli poniżej progu dla siebie. Co oznacza ni mniej, ni więcej, tylko że mielibyśmy rząd?
Że w tym układzie Konfederacja decydowałaby, kto by utworzył rząd i kto byłby premier.
Ale Konfederacja mówi każdy byle nie Trzaskowski, co rozumiem oznacza każdy byle nie Koalicja Obywatelska.
No, wybory prezydenckie to nie tworzenie koalicji. Ja nie mówię, że Koalicja Obywatelska byłaby zainteresowana tworzeniem koalicji z Konfederacją. Ja tylko mówię, że rzeczywiście w oparciu o te wyniki sondażowe w parlamencie by znalazły się wyłącznie trzy partie.
I prawdopodobnie byłoby bardzo prawicowo. To jest koalicja.
Nie ma żadnej wątpliwości, że byłoby to przesunięcie polskiego Sejmu zdecydowanie w prawą stronę.
W tym samym sondażu, tylko podanym wczoraj, mamy informację, że oczywiście prowadzi Rafał Trzaskowski, co do tego nie ma sporu, drugi jest Karol Nawrocki, ale między nim a Sławomirem Mentzenem jest troszeczkę ponad 0,5%. Wierzy pan w taki spór w drugiej turze Trzaskowski-Mentzen?
Czy ja go nie wykluczam? Bo jeżeli mówimy, a patrzymy na tak zwane trendy, no bym powiedział politycy w sposób szczególny, to też informacja dla państwa, nie patrzą na jeden sondaż, ale na uśrednione...
Ale trend jest też taki, że Mentzen goni
trend jest jeden. No, trend jest taki, że Mentzenowi rośnie, a Nawrockiemu, no powiem tak, w ten sposób nie rośnie.
Tak, znaczy, bo
czasami jest minimalnie, nie, raczej nie spada. I tak, dzisiaj patrząc w badania badania, w sensie trendów wynikających z badań, to Sławomir Mentzen, wiele osób by powiedziało, że znajdzie się w drugiej turze. Jestem ostrożniejszy. Przepraszam, że powiem w najbezpieczniejszy sposób, na dwoje babka wróżyła, ale uzasadnię dlaczego. Sławomir Mentzen ma największe poparcie, jest nadreprezentowany w grupie najmłodszych wyborców.
A oni najchętniej.
I to pokazują badania. To jest grupa wyborców, która często deklaruje udział w wyborach, ale mniej licznie się w nich stawia. W innych grupach wiekowych jest bardziej zbliżone deklaracja uczestnictwa do faktycznego pójścia do wyborów.
Ale wczoraj, dokładnie to samo powiedział tutaj wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, który powiedział, jeśli mamy rzeczywiście wejść do drugiej tury, musimy zawalczyć o starszych wyborców i jak się zdaje, starszych, to znaczy 30, 40, 50-letnich, starszych niż ci najmłodsi i jak się zdaje, to też się dzieje, bo te 20% to są już...
To pokazuje, że Krzysztof Bosak jako osoba wspierająca kampanię Sławomira Mentzena na pewno zachowuje dużo więcej zdrowego rozsądku niż ci, którzy otaczają Karola Nawrockiego.
I jeszcze pytanie. Pamięta pan, jak panie senatorze, jak krzyczyliście konstytucja?
Oczywiście.
A pamięta pan artykuł 56?
A nie, tak.
Ja wiem, ja teraz się wydawał, ale pan jest senatorem.
Oczywiście, że...
Głosował pan ostatnio w tej sprawie.
Tak jest.
Cudzoziemcy mogą korzystać z prawa azylu w Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych w ustawie. Cudzoziemcowi, który w Rzeczpospolitej Polskiej poszukuje ochrony przed prześladowaniem, może być przyznany status uchodźcy zgodnie z wiążącymi Rzeczpospolitą Polską umowami międzynarodowymi. I jak się zdaje, ten artykuł Konstytucji, zdaniem wielu ekspertów, także sejmowych, został przegłosowaną także przez pana ustawę złamane.
Opinie w tej sprawie prawników mieliśmy różne na posiedzeniu Senatu.
Maciej Żywno, marszałek Senatu, powiedział, proponowana ustawa nie znalazła nigdzie prawnej akceptacji, de facto na żadnym poziomie opinii poza Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Jak to nie znała nigdzie prawnej akceptacji? Dokładnie takie rozwiązania wprowadziła Finlandia, kraj nordycki, co do którego standardów i Komisja Europejska.
Ale w Finlandii jest inna konstytucja.
A, mówimy o polskich przepisach, bo myślę,
Artykuł 56 to jest polska konstytucja, nie fińska.
W oparciu o opinie, które mieliśmy, mieliśmy też opinie mówiące o tym, że to czasowe, 30-dniowe zawieszenie możliwości skorzystania...
Ale będzie przedłużane.
Nie. Może być przedłużone za zgodą parlamentu. Czyli może być nie 30, a 60...
Ale można zawiesić konstytucję na 30 dni?
Panie doktorze, ale to pan twierdzi, że to jest zawieszenie konstytucji, bo powtórzę jeszcze raz, mieliśmy także opinię mówiącą, że takie rozwiązanie jest dopuszczalne i zgodne z...
Czyli twierdzi pan, panie senatorze, że marszałek Senatu, który mówi, że nie było akceptacji de facto na żadnym poziomie poza Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, mówi nieprawdę.
Nie, tego nie powiedziałem. On mówi o akceptacjach instytucji publicznych. W tej sprawie senatorowie się podzielili. 10 osób miało taki pogląd jak pan marszałek, a wszyscy pozostali senatorowie głosowali za tym projektem obecni na sali, więc jednak zdecydowana większość przedstawicieli różnych klubów i kół senackich uznała, że ten projekt nie narusza konstytucji.
A organizacje międzynarodowe, jakie miały w tej sprawie, pamięta pan zdanie, raczej nieprzychylne.
Zdecydowana większość oczywiście tych opinii była opinią krytyczną. No ale też, panie doktorze, patrzmy na pewne informacje. Takie rozwiązania, jak wiemy, wprowadziła Finlandia. Komisja Europejska ich nie zakwestionowała. Presja na granicę fińską radykalnie zmalała.
To prawda.
To o tym też, o tych danych musimy
mówić. Ale ja jedno pytanie
mówić.
Już naprawdę kończące, bo kończy nam się czas. A rodzina z dzieckiem też nie ma prawa do...
Nie, no, ale tam jest wyłączenie. Polski rząd wprowadził z inicjatywy ministra Bodnara, wpisano tam szczególną opiekę tych grup szczególnie chronionych i tam ma dochodzić praktyka stosowania tych przepisów, jeżeli one wejdą w życie. Na te 30 dni ma być taka, że właśnie takie osoby jak matki z dziećmi, ich wnioski mają być rozpatrywane, czyli...
Ale jednoosobowo będzie o tym decydował funkcjonariusz.
No ktoś musi. Ktoś tam na miejscu jest, kto musi dokonać tej identyfikacji.
Czyli wszystko zależy od niego.
Czy to kobiety z dzieckiem, czy osoby starszej, czy innej osoby, która wypełnia ten warunek szczególnej ochrony.
Ale żadnej procedury odwoławczej nie będzie w takiej sytuacji.
Panie doktorze, zakładam, że nikt w sposób świadomy nie będzie łamał przepisów prawa. Jeżeli przepis mówi o grupach szczególnie chronionych i mamy opis, że takimi osobami jest matka z dzieckiem, czy osoby starsze, to,
dobrze, zakłada to pan, że będzie. Nie mam żadnej... Ja jestem ostrożny, bo wiem, że władza czasami uderza do głowy. Niektórym podkreślam.
Mam nadzieję i głębokie przekonanie, że bym powiedział, polscy funkcjonariusze będą stosować przepisy prawa i obowiązującego w naszym kraju.
Z nadzieją ładnie zakończyliśmy. Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję i życzę Państwu miłego dnia i wiele nadziei.
Nadziei.